Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Rozpoczynamy cykl na 3 tygodnie o uniach. Wiedza o uniach jest nam niezbędna, tak mi się wydaje, ponieważ jest wielu apologetów unii kościelnych, papieskich, a oczywiście mówię o stronie rzymskokatolickiej, którzy przedstawiają ją, i to od stuleci dosłownie, jako jedyną drogę zbliżenia chrześcijan i pojednania chrześcijan wschodu i zachodu. Dlatego jest tam niezbędne doświadczenie historyczne. I po to doświadczenie historyczne sięgnął w swojej książce Neo-Unia na południowym Podlasiu w latach 1924-1939 ojciec Korneliusz Karol Wilkiel, który służy teraz w Białej Podlaskiej w parafii wojskowo-cywilnej, a ta książka jest owocem jego doktoratu napisanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem profesora Krzysztofa Leśniewskiego. Książka jest niezwykle dojrzała, a tytuł może mylić, ponieważ nie jest ona jedynie o neo-unii na południowym Podlasiu, ale ta neo-unia została słusznie rzucona na bardzo szerokie tło historyczne. Także powiedziałabym, że główną bohaterką pracy jest w ogóle unia. We wstępie arcybiskup lubelski i chełmski Abel stawia zasadne pytanie. Jak długo jeszcze relacje naszego Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim będą naznaczone problemem uniatyzmu i prozelityzmu? I zaznacza, że przeciąganie wiernych z jednego kościoła do drugiego nie jest dobrą metodą urzeczywistniania jedności podzielonego chrześcijaństwa. To tylko powoduje niegojące się rany. I takie rany zostawiła Unia Liońska z 1274, Ferraro-Florencka 1439, Brzeska 1596. Wymieniam tylko najważniejsze, bo na pograniczu wschodu i zachodu, poczynając od Bliskiego Wschodu, tworzono różne unie. I każdy z nich autor poświęca odrębny rozdział. Władyka Abel pisze, że po pierwszej wojnie Watykan szczególnie zintensyfikował działania prozelityczne wobec prawosławnych Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce ordynariusz siedlecki, biskup Henryk Przeździecki, stał się gorliwym wykonawcą instrukcji z 1923 roku papieża Piusa XI. Miał jego błogosławieństwo na organizowanie parafii neounickich, nazywanych obrządkiem bizantyńsko-słowiańskim. Pomagali mu w tym sprowadzenie do Polski jezuici obrządku wschodniego. Potem takie błogosławieństwo otrzymali też od papieża kresowi biskupi katolicy: wileński, piński, łódzki i lubelski. Skąd te projekty unijne? Z przekonania w kręgach łacińskich o wyłączności zbawienia w Kościele rzymskokatolickim aż do Soboru Watykańskiego II, czyli połowy XX wieku, II już nawet, prawosławni byli traktowani jak zabłąkane owce, odłączone od prawdziwej owczarni Chrystusa, które należy zawrócić i poddać opiece papieża. Ojciec Korneliusz patrzy w swojej pracy na poprzednie projekty unijne jako na wzór dla międzywojennej akcji neounijnej. I dlatego poprzedniczkom tej neounii poświęca tak dużo miejsca. Z tego wynika, że Watykan, który jest państwem, prowadzi swoją politykę. Chce powiększyć wpływy na ziemiach niepodlegających jego jurysdykcji. Teraz o Unii Liońskiej, o której stosunkowo mało wiemy, a warto do niej sięgnąć, ponieważ według moich przynajmniej obserwacji każda z Unii miała bardzo silne podłoże polityczne i niewiele wspólnego z szerzeniem wiary. Jest rok 1261. Następuje koniec Cesarstwa Łacińskiego, które zostało ustanowione w Konstantynopolu przez łacinników po czwartej wyprawie krzyżowej, czyli w 1204 roku. Łaciński patriarcha musiał opuścić miasto. Rozpoczęło się panowanie dynastii Paleologów. Jej założycielem był Michał VIII Paleolog. Papież Urban IV rozpoczął tymczasem przygotowania do nowej wyprawy krzyżowej, która miałaby zwrócić Konstantynopol znowu łacinników. Zbrojną wyprawą był zainteresowany nie tylko papież, także król Sycylii. Ówczesna Sycylia to nie dzisiejsza, po której udało mi się kilka lat temu przewędrować, czyli biedna, mafijna, kończąca włoski but i nic nieznacząca politycznie. Wtedy sycylijski król kontrolował nie tylko Sycylię, ale i większą część Italii, na pewno Neapol. Oglądałam zresztą pałace z tego czasu niedaleko Neapolu. Ale miał takie ambicje, żeby stworzyć mocarstwo i nawet swoje panowanie rozciągnął na północną Italię i na wiele wysp położonych na Morzu Jońskim, w tym Korfu. Dlatego chciał sięgnąć również po Konstantynopol. A Michał Paleolog i jego cesarstwo były słabiutkie. Uważał więc cesarz, że tylko poprzez zawarcie Unii Kościelnej może uniknąć wojny z królem sycylijskim, Karolem Antegaweńskim. I dlatego doszło do przyjęcia katolickiego wyznania wiary na soborze lokalnym zwołanym przez patriarchat Konstantynopola. Władca, patriarcha, biskupi, duchowni i wierni musieli uznać pierwszeństwo Kościoła Rzymskiego. Głównym więc architektem Unii Liońskiej był cesarz. Kierował się względami tylko politycznymi. Już patriarcha Józef I, który był zgodny z projektem cesarza na początku, potem pod wpływem swoich filozofów, teologów i prawników stwierdził, że Unii nigdy nie przyjmie. Jednak 6 lipca 1274 roku odbyła się ceremonia zawarcia Unii, a 16 stycznia kolejnego roku akt Unii Liońskiej został oficjalnie ogłoszony w Konstantynopolu. Unia spowodowała rozłam w społeczeństwie. Patriarcha Józef I pod naciskiem cesarza zrzekł się tronu. Jego miejsce zajął zwolennik Unii, początkowo był jej przeciwnikiem, za co siedział w więzieniu, Jan Bekkos. Nowemu patriarsze nie było łatwo. Większość biskupów, duchownych i mnichów stanęła wobec niego w opozycji. Unia Liońska nie była trwała ani pełna. Spotkała się z szerokim sprzeciwem. Dziś po niej nie zostało prawie śladu. A Unia Florencka, z nią już jest trochę inaczej. Minęło 165 lat od Unii Liońskiej, kiedy dochodzi do podpisania kolejnej, znów mającej wyraźnie polityczny charakter. To był długi proces. Kościół rzymskokatolicki zwołał sobór, który rozpoczął się w 1431 roku w Bazylei, a zakończył się po 14 latach w Rzymie. Po drodze obratował w Ferrarze i Florencji. Powiem tak, że jednemu miastu trudno było żywić całymi latami uczestników soboru. Wszak to nie była zwykła konferencja, na której gromadzi się kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Tylko Greków przybyło w granicach 600-700 osób, a oni pozostawali w mniejszości w stosunku do łacinników. Sobór Ferraro-Florencki miał odwrócić bieg historii i przywrócić jedność wiary. I znów niegdyś potężne cesarstwo bizantyńskie, które obsiadło cały basen Morza Śródziemnego, skurczyło się w tym czasie do rozmiarów tylko 50-tysięcznego Konstantynopola z przedmieściami i kilkoma wyspami, otoczone Turkami, pod okupacją których pozostawały miliony prawosławnych i łacinników. Dodam, że Konstantynopol kiedyś liczył 500 tysięcy. I stał się jak krucha łódka na innowierczym morzu. Cesarz Jan, ósmy paleolog, widział ratunek dla resztek cesarstwa w likwidacji podziału między Kościołem Wschodnim i Zachodnim, a tym samym zawiązania nowych obronnych sojuszy. Dlatego wraz z patriarchą Konstantynopola, Józefem II, wysłał już w 1422 do Italii hieromnicha Antoniego, by rozmawiał o pojednaniu. Potem były kolejne delegacje. W tym czasie w Rzymie nie ma spokoju. Wybuchają spory, powstanie, tworzy się schizma i papież przenosi swoją siedzibę do Florencji. A sobór już trwa. W 1437 roku do Ferrary przybywa cesarz Jan, ósmy paleolog. Patriarcha Józef II, schorowany, ponad 80-letni, 22 biskupów, duchowni i świeccy oraz przedstawiciele patriarchatów wschodnich, aleksandryjskiego, antiochińskiego i jerozolimskiego. Uciążliwa podróż Greków trwa 2 miesiące. Adriatykiem dopłynęli do Wenecji, potem Ferrary. Wschodni chrześcijanie przybywali z nadzieją, że oba kościoły zostaną uznane za równorzędne. Oczywiście ich oczekiwania nie zostały nigdy spełnione. Starano się na obradach omijać nabrzmiały od wieków problem filioque. Ale rozmawiano o prymacie biskupa Rzymu, czyśćcu, chlebie używanym w Eucharystii. Papież zajmował najwyższe miejsce i nawet cesarz oddawał mu cześć poprzez całowanie go w stopę. Cesarz Jan, ósmy paleolog, był największym zwolennikiem zawarcia Unii. Wymuszał nawet poparcie dla niej swoich biskupów. Był uległy we wszystkim. Chciał ratować w ten sposób cesarstwo. W połowie 1438 roku uczestników soboru wygania z Ferrary epidemia dżumy. Papież zaprasza ich do Florencji. Polityka mocno wdzierała się w obrady. Od tego, czy Grecy uznają włączenie filiokwy do symbolu wiary, czyli uznaje pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna, uzależniali łacinnicy pomoc militarną dla Konstantynopola. Bizantyńczycy 4 lipca 1439 przekazali oświadczenie. Zgadzamy się z waszą nauką i waszym dodatkiem do symbolu wiary, stworzonym na fundamencie nauki świętych ojców, zawieramy z wami unię i uznajemy, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako od jednego początku i przyczyny. Podpisali je wszyscy greccy delegaci, oprócz świętego Marka z Efesu, metropolity. I to on spośród kilkusetek greckich delegatów przeszedł do historii. Do historii świętej i napsuł krwi łacinnikom. Namieszał im w tak ogromnym i kosztownym przedsięwzięciu, które miało zmienić bieg historii. Papież, mając powyższe oświadczenie i widząc ustępliwy duch Bizantyjczyków, żądał coraz więcej, żeby Grecy przyjęli łacińską naukę o czyśćcu, praktykę sprawowania Eucharystii przy użyciu przaśnego chleba, zachodnią naukę o przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Papież Eugeniusz IV nakazał nazywać siebie namiestnikiem Chrystusa i głową Kościoła. Żądał nadania mu prawa swobodnego ingerowania w sprawy cerkwi prawosławnej i to jemu miały podlegać wszystkie jej struktury, nawet sam cesarz. A to już obraziło cesarza. Ale przełknął i tą gorzką pigułkę. Pozostał na Semborze i dalej czynił razem z patriarchą ustępstwa kosztem swojej cerkwi. Leciwy patriarcha Józef II umiera 10 czerwca 1939 roku w czasie trwania soboru. Pochowano go w kościele Santa Maria Novella we Florencji. Mam zdjęcie tego pięknego kościoła, jego fasady, chodziłam po jego ogrodach i kiedyś zastanawiałam się, czy to w ogrodach, czy w kościele miał możliwość pomieścić się tak ogromny sobór, to tak na marginesie. Jakież bywają dramatyczne losy. Dzień przed śmiercią patriarcha podpisał dokument o treści. A zatem wszystko to, co wyznaje i czego naucza katolicki apostolski Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa, mający swą siedzibę w Starym Rzymie, ja także uznaję i uroczyście stwierdzam, że we wszystkim z nim jestem. Uznaję również świętego Ojca Ojców, najwyższego biskupa i przedstawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa, papieża Starego Rzymu. Uznaję również czyściec, na dowód czego podpisuję. 9 czerwca 1439. Patriarcha podkreślał, że Unia Kościelna z Rzymem jest jedynym sposobem ratowania Konstantynopola. Sformułowano ostatnią redakcję dokumentów. Greków zmuszono do przyjęcia filiokwę, zachodniego nauczania o czyśćcu, uznania prymatu biskupa Rzymu, obrony czystości wiary prawosławnej przez świętego Marka z Efezu nie wzięto pod uwagę. W niedzielę 5 lipca Grecy oficjalnie podpisali dokument oprócz świętego Marka. Podpisali go również przedstawiciele Kościoła Zachodniego w obecności papieża. Następnego dnia w katedrze we Florencji uroczyście zawarto akt Unii Florenckiej. Euforia łacinników, ich zwycięstwo we wszystkich kwestiach i niezadowolenie papieża. Powiedział on, pomimo tak wielu starań, nic nie osiągnęliśmy. A chodziło mu o brak podpisu Marka z Efesu, znającego teksty patrystyczne i cieszącego się powszechnym szacunkiem. Papież zażądał od Greków ukarania świętego Marka. Cesarz ze świętym Markiem wyjechali z Konstantynopola, do Konstantynopola. Ale co niedobrego dzieje się w tym czasie z kościołem rzymskim? Rozdwaja się. Obrady w Bazylei toczą się dalej. Ale zgromadzeni tam zdejmują papieża Eugeniusza IV z tronu w dniu podpisania Unii Florenckiej. Wybierają nowego, Feliksa V. Cerkiew ruska, funkcjonująca wtedy na ogromnym obszarze, pozostawała pod zwierzchnictwem Konstantynopola. Był jej metropolita we Florencji? Tak. I pozostawał we wszystkim posłuszny swemu patriarsze. Podpisywał wszystkie soborowe postanowienia. Nawet jego gorliwość docenił papież. Mianował go kardynałem i legatem na kraje Europy Wschodniej. Grecy lubili obsadzać katedry ruskiej cerkwi swoimi ludźmi. Wtedy jej metropolitą był Grek Izidor, wykształcony, doskonały dyplomata, zwolennik Unii, bo takiego wybrał patriarcha na ruską katedrę, żywiąc nadzieję, że przez niego ruska cerkiew przystąpi do zjednoczenia z rzymskim kościołem. Po podpisaniu Unii Izydor, wiadomo, wraca na Ruś. Zatrzymuje się w Krakowie. Jest tam niezwykle gościnnie przyjmowany przez biskupa rzymskokatolickiego. Spotyka się z królem Władysławem Warneńczykiem. W katolickiej katedrze służy liturgię. Potem objeżdża miasta swojej metropolii, Przemyśl, Chełm, Lwów. We Lwowie służy mszę świętą w obrządku łacińskim. Prawosławni zbuntowali się. Odrzucili proponowane wszędzie przez Izydora zasady Unii. Po porażce w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim Izydor udał się do Moskwy. W obecności księcia Wasyla II odczytał postanowienia Soboru Florenckiego. Prounijne hasła szerzył w Moskwie tylko 3 dni. Okrzyknięto go heretykiem i wtrącono do więzienia. Głównie za to, że wspominał imię papieża podczas liturgii w kremlowskiej cerkwi. Udało mu się szybko zbiec z więzienia. Ja myślę, może nie był za bardzo i pilnowany. Wiedział, że na ziemiach ruskich nie ma co robić, bo duchowni wierni nie uważali go za swojego arcypasterza. Pojechał do Rzymu. Tam zmarł w 1462. To wszystko miało swoje drugie głębokie dno. Bardzo chłodziło relacje między Konstantynopolem i Moskwą. Naród ruski postrzegał patriarchę i cesarza jako odstępców od wiary prawosławnej. Obawiał się, że Konstantynopol pośle im kolejnego metropolity unitę. Sytuacja zaiste trudna. Książę Wasyl czekał na jej zmianę, ale ta nie nadchodziła. Wtedy, a był już rok 1444, prosi Konstantynopol o zgodę na zwołanie Soboru Biskupów, który wybrałby metropolitę. Konstantynopol milczy. W Moskwie wrze od sporów. Książę czeka jeszcze 4 lata, do 48, i podejmuje w jego mniemaniu ostateczną decyzję. Zwołuje biskupów swojego księstwa i żąda, by ci wybrali spośród siebie zwierzchnika bo serce przecież nie może być bez zwierzchnika. Wybierają Jonasza, biskupa Jazańskiego. I tak oto przez Florencję rozdzielił się w sporach i waśniach patriarchat Konstantynopola. Nie był już jednolitą cerkwią na ogromnym obszarze greckim i ruskim. Florencja zmusiła ruską cerkiew w 1448 na 5 lat przed upadkiem Konstantynopola do wyboru samodzielnej drogi. To dla nas bardzo ważne, by pojąć dramat i złożoność tamtych czasów, które wciąż odbijają się dziś. 141 lat później, w 1589 roku, ruską cerkiew podniesiono do rangi patriarchatu. Patriarchat ten uznały wszystkie pozostałe patriarchaty. Był to czas, kiedy trwały już w pełni przygotowania do kolejnego aktu unijnego, Unii Brzeskiej, która znów mocno osłabi prawosławie. Niestety, to, co zaczyna się dzielić, dzieli się dalej. Tak stało się z ruchami w kościele protestanckim, które powodują niekończące się podziały i tworzenie nowych struktur. I tak samo zadziałał w cerkwi prawosławnej proces zbliżania się z Rzymem. Rzym był bardzo niezadowolony z zachowania się księcia moskiewskiego i ruskiej cerkwi. Uważał, że jej zwierzchnik Izydor został wygnany bezprawnie. W Rzymie zdawano sobie sprawę, że Jonasza nie dadzą rady odsunąć od zwierzchnictwa nad cerkwią, ponieważ książę jest zdecydowanym przeciwnikiem Unii Florenckiej. Ale wymyślono sposób. Podzielić ruską cerkiew na dwie. Oderwać od niej diecezje leżące w państwie polsko-litewskim, którym włada rzymskokatolicki król i wielki książę Kazimierz Jagiellończyk. I tak dokonano tego po 10 latach od usamodzielnienia się ruskiej cerkwi. Papież Kalikst III w porozumieniu z kardynałami i Izydorem rozdzielił ruską cerkiew. Czyli to już drugi, kolejny podział po Florencji. Miał do tego prawo kanoniczne? Żadnego. Odebrał Jonaszowi 9 diecezji. Brańską, Smoleńską, Przemyską, Turowską, Łódzką, Włodzimierską, Połocką, Chełmską i Halicką. Przekazał ją nowemu zwierzchnikowi. Izydor był już w podeszłym wieku. Zwolnił kijowską metropolię swemu uczniowi, również zwolennikowi Unii, Grzegorzowi Bułgarowi. Kto go wyświęcił? Patriarcha Konstantynopola Grzegorz Mammas. Wygnany ze swojej stolicy za przyjęcie Unii i znajdujący schronienie w Rzymie pod skrzydłami papieża. Metropolita Jonasz oraz ruscy książęta natychmiast zaprotestowali. Ale i tak Kazimierz Jagiellończyk przyjął Grzegorza, który w niczym nie mógł sprzeciwić się papieżowi. Metropolita Jonasz umiera na rok przed odejściem Izydora. Jego następcą staje się Teodosiusz, po nim Filip. I w tym okresie od 1461 roku nastają rządy mocnego księcia Iwana III, dążącego do jednoczenia ruskich księstw, opiekuna cerkwi. Wiek XV to czas wielkich przełomów. W 1453 upada Konstantynopol, a już w 1480 Ruś wyzwala się spod jarzma tureckiego.
Proces wyzwalania się był długi. Zapoczątkowała go bitwa na Kulikowym Polu w 1385. Na Rusi upadek Konstantynopola kojarzono z gniewem Bożym za podpisanie Unii Florenckiej i tworzono koncepcję Rusi jako spadkobierczyni bizantyńskiego dziedzictwa, czemu też sprzyjała Zofia, druga żona Iwana III, bratanica ostatniego władcy Bizancjum, Konstantyna XI Paleologa. Zofia wprowadziła na dworze moskiewskim bizantyńskie obyczaje i ceremoniał. Książę umieścił na swojej pieczęci bizantyńskiego dwugłowego orła. Zanim rozpoczniemy dyskusję na temat zbliżania kościołów, błędów własnych i cudzych, musimy rozumieć, w jakich politycznych okolicznościach, pod jaką presją wydarzeń były zawierane unie kościelne. Na ile było to czyste, moralnie pragnienie wyprowadzenia braci w wierze z ich, w cudzysłowie, herezji, na ile chęć powiększenia obszaru swoich wpływów przez Kościół rzymskokatolicki. Bo tylko Kościół łaciński proponował Unię. W zrozumieniu tego procesu bardzo pomaga omawiana książka ojca Korneliusza Wirgiela, napisana starannie na podstawie bogatych źródeł o treści logicznej i jasnej, uwiarygodniona setkami kserokopii archiwalnych dokumentów. Do niej wrócimy. Przed nami jeszcze dwie unie, Brzeska i Neounia. Ta wiedza jest nam niezbędna. Przytoczę wspomnienie. Byłam przerażona, gdy 10 lat temu pojechałam na tak zwany zjazd Białorusów Świata. Zawieziono nas m.in. do Połocka, miasta, w którym Unię Brzeską oficjalnie wykreślono. I oto wszyscy, Białorusy Świata, oprócz tych z Polski, nie mieli pojęcia o Unii Brzeskiej. Jakże można takimi manipulować, myślałam. Mówić im, że narodowym wyznaniem Białorusinów jest Wunia, a ich nauczycielami powinni być jezuici i bazylianie, między innymi Józef Atkuncewicz. A była to inteligencja. Dlatego tyle miejsca będę poświęcić Uniom, żeby naszym słuchaczom tłumaczyć przy pomocy badaczy, historyków, czym jest Unia, czym grozi, że to nie jest droga do pojednania. To jest droga do skłócenia, do rozdziałów i nieustannych walk. A mówiłam na podstawie książki ojca Korneliusza Karola Wielkiego Neounia na południowym Podlasiu w latach 1924-1939, wydana w Lublinie w tym roku. Dziękuję bardzo za uwagę.
Radio Ortodoksja.